Ale chcę się króciutko z wami podzielić fragmentem Słowa Bożego, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosan, 1:3 będziemy czytali. Słowo będziemy czytali w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, miejsca tutaj są, także siadajmy, żeby nie stać, bo to, co się dowiemy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, może zwalić z nóg, dlatego lepiej już jest siedzieć niż stać. Zresztą lepiej byle jak siedzieć niż dobrze stać. Dlatego zajmijmy miejsca i czytamy Słowo Boże. Dziękujemy Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. Od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą, w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, ażeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawionym świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Kochani, to słowo, które przeczytaliśmy, jest takim słowem, które pokazuje nam bardzo ważne zagadnienie dotyczące narodzenia się Pana naszego Jezusa Chrystusa w Nazarecie. Mianowicie pierwsza rzecz najważniejsza, która wynika z tego rozdziału, jest taka, że Bóg Ojciec upodobał sobie, aby w Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości. Wiecie, co to jest? To jest bardzo ważne dla Boga, dla ludzi i dla diabła. Wiecie? Dla Boga, dlatego że syna swojego wysłał na świat, żeby został urodzony przez kobietę, żeby stał się człowiekiem, żeby wykonał Boże dzieło. Ze strony Boga to jest niezwykle ważne zagadnienie. Człowiek upadł w grzech, Bóg to przewidział i od początku już przewidział, że za ten grzech musi być śmierć. A ponieważ jeśli człowiek umiera, człowiek zostaje za swój grzech ukarany, to już nie ma dla niego żadnego ratunku i żadnego zbawienia. Dlatego też musiał to być taki człowiek, który umrze i zmartwychwstanie. A takim człowiekiem mógł być tylko Syn Boży. Więc dlatego posłany został Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego i dlatego to takie ważne ze strony Boga, aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Dla człowieka jest to niezwykle ważne, aby odnowiona została społeczność, jaką człowiek miał z Bogiem, będąc w raju. Kiedy Bóg umieścił człowieka w raju, to pamiętacie, że w powiewie porannym zawsze przychodził, aby z człowiekiem miał mieć społeczność. Ta społeczność w chwili grzechu człowieka została całkowicie zburzona, zerwana. Mur został postawiony pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I teraz dla człowieka to było niezwykle ważne, że on jako Bóg przychodzi na ziemię, bo wtedy dokonuje się zbawienie ludzkości. A ze strony diabła, wiecie dlaczego to było takie ważne? To było takie ważne, bo to była wspaniała okazja dla diabła. Pomyślmy, jakie on miał doświadczenie. Jego doświadczeniem było, człowiek został zesłany na ziemię, został postawiony w raju i teraz zobaczmy. Diabeł przyszedł i zwiódł tego człowieka, prawda? Więc jego wniosek jest taki, zwycięstwo nad człowiekiem. Człowieka to ja zawsze zwyciężę. Nie ma żadnego problemu. Jest tego przykład w raju. I teraz oto pojawia się człowiek, w którym jest moc Boża, więc teraz wystarczy tego człowieka zwieść i wszystko jest moje. To jest wielka okazja dla diabła, ażeby zająć tron Boży. Zawsze o tym marzył. Przypomnijmy sobie, co jest napisane w Izajasza, co jest napisane w Ezechiela. Diabeł powiedział, ja mój tron postawię wyżej tronu Bożego. To ja będę rządził we wszechświecie. Jego celem, jego dążeniem było zawsze zająć miejsce nad Bogiem, zwyciężyć Boga. I teraz nadarza się okazja. Bóg wlazł w ciało małego człowieka. No to teraz jest dla mnie okazja. Druga taka okazja się nie pojawi. Więc muszę go zwieść. I wszystko, co robi, to, żeby człowieka zniszczyć, żeby tego człowieka w jakiś sposób wyeliminować. Na samym początku, kiedy Jezus Chrystus rodzi się, to przypominamy sobie, używa wszystkich swoich sposobów, żeby tego człowieka zniszczyć, żeby tego człowieka zabić. Wybija ileś tam małych dzieci, żeby wśród nich znalazł się właśnie ten jeden, o którego mu naprawdę chodzi. Ten właśnie, który zszedł z nieba, aby on został unieszkodliwiony, żeby mieć zwycięstwo, najpierw miał zwycięstwo nad ludzkością, a teraz poprzez to, że Bóg wszedł w ciało ludzkie, to będzie miał zwycięstwo nad Bogiem. Wyobrażacie sobie radość diabła? Niesamowita radość diabła. Ale przez całe życie Jezusa Chrystusa od samego narodzenia się, aż przez całe chodzenie po ziemi, nie udało mu się tego człowieka, tego jednego człowieka, zdawałoby się najzwyklejszego. Gdyby przyszedł w jakimś pałacu, gdyby urodził się wśród książąt tej ziemi, to może trudny byłby dostęp do niego. A tutaj taki prosty cieśla, taki prosty człowiek z prostej rodziny, no to już było niesamowite udogodnienie sytuacji dla diabła. Ale się okazało, że przez jego życie na tej ziemi od dzieciństwa diabeł nie mógł nic zrobić, żeby zwieść Jezusa Chrystusa. Podsuwał mu najprzeróżniejsze rzeczy, najprzeróżniejsze myśli. Zobacz, jesteś głodny. Zobacz kamień. Masz moc. Możesz z tego kamienia zrobić chleb. Weź ten kamień, zrób chleb. Jesteś głodny. 40 dni i 40 nocy nie jadłeś. Weź i zrób. Nie ulega. A później mówi, zobacz, wszystkie te królestwa i w okamgnieniu je pokazał Jezusowi. Zobacz, oddam ci je. One są moje, mogę oddać komu chcę. Pokłoń mi się i ci to wszystko oddam. Kochani, ile ludzi na tej ziemi dzisiaj za 1/4 tego, co diabeł proponował, za jeszcze mniejszą część pokłoniłoby się, zgięłoby swój kark i złożyłoby pokłon. Ile ludzi? Ile ludzi, kiedy w ogóle nikt nie prosi ich o to, żeby pokłon złożyli? Oni sami to robią. Jezus Chrystus nie ugiął się. Bogu Ojcu upodobało się, żeby w Jezusie Chrystusie spoczęła cała boskość. Cała boskość, wszystko. W Mateusza w 17 rozdziale, w 5 wersecie czytamy: obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. On mi się po prostu podoba. To jest człowiek, w którym mam upodobanie. Zobaczmy, to jest bardzo ważne zagadnienie, które wypowiada w tym momencie Bóg. Bo to jest coś, co Bóg wypowiada odnośnie swojego jednorodzonego Syna, ale jednocześnie Bóg wypowiada to względem ludzkości. Zobaczmy, Słowo Boże mówi: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. On jest człowiekiem. To jest Syn ludzki. A więc mam upodobanie w kim? W ludziach, których stworzyłem. Kochani, czyż nie ma tej prawdy w tym, że Bóg posyła swojego Syna, żeby ludzkość ratować? Czy jest gdzieś napisane, że Bóg włożył wysiłek, żeby ratować aniołów, którzy upadli? Jest gdzieś powiedziane? Gdzie w Słowie Bożym jest napisane? Gdzie? Do którego z aniołów? Bóg powiedział: Synem moim jesteś. Gdzie? Jest gdzieś? Nie ma. A czy do człowieka powiedział: Synem moim jesteś? Tylko do Jezusa? Do ciebie i do mnie. Jesteście moimi synami i córkami. Zobaczcie, jakie upodobanie Bóg ma w człowieku. Aniołowie nie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Ale ludzie zostali stworzeni na obraz i na podobieństwo Boże. Wiecie, co to takiego jest obraz? Obraz to jest namalowane dzieło, na którym jest co? Odbicie wyglądu jakiejś osoby. To jest obraz. A więc przyjmijmy to do wiadomości, do naszej świadomości, do naszego serca. Jesteśmy podobni do Boga. Jesteśmy podobni do Boga. I ze względu na to, że jesteśmy podobni do Boga, Bóg nas ratuje. On nie chce swojego wizerunku zniszczyć. Do tego wszystkiego, oprócz tego, że jesteśmy podobni na obraz Jego, to jeszcze jesteśmy podobni do Niego. Chcę, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg ma w nas upodobanie. I teraz Syn Jego, Jezus Chrystus, jest tym odzwierciedleniem Bożej chwały. W Mateusza w 3 rozdziale, 17 wersecie czytamy: i oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I dalej w Izajasza, w 42 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy: oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. I w Kolosan, pierwszy rozdział, 19 werset: ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, a drugi rozdział, 9 werset mówi: gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. A więc zobaczmy, Bogu się upodobało, żeby w Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości, a później jest powiedziane: i ona tam mieszka. Upodobało się Bogu, żeby tak się stało, i ona tam zamieszkała. W Jezusie Chrystusie cała pełnia boskości zamieszkała. A w Jana w pierwszym rozdziale, 14 wersecie jest powiedziane: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski, prawdy, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. I w Efezjan, pierwszy rozdział, 22 werset: Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, które jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. A więc zobaczmy, w pełni Jezusa Chrystusa, w tej pełni boskości, która jest w Jezusie Chrystusie, my mamy udział. Po prostu przez to, że Słowo Boże nam mówi, że jesteśmy nie sługami, tylko jesteśmy dziećmi Jego. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale dzieci wiedzą. I teraz Jezus Chrystus, jak odchodzi z ziemi, to co mówi? Szukajcie mnie i nie znajdziecie mnie. Będziemy się w ciuciu babkę bawić, będziemy się w chowanego bawić. Kochani, Jezus Chrystus nie bawi się z ludźmi, aby tylko wprowadzać ich w błąd. Jezus Chrystus dokładnie tłumaczy, co się z Nim będzie działo. Świat mnie nie znajdzie. Szukać mnie będziecie, ale mnie nie znajdziecie. A o ludzie Bożym jest powiedziane: jestem z wami. Do kiedy? Zawsze. Aż do skończenia świata. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. A więc odejście Jezusa Chrystusa z tej ziemi, kiedy z uczniami chodził po tej ziemi, nie było niczym wielkim. Jezus Chrystus odchodził, Duch Święty przychodził na to miejsce. Ja odchodzę, ale pocieszyciela macie. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie zna. Ale wy go znacie i przebywa wśród was. I w was jest. Dlatego żyjemy jak ludzie, którzy zaczynają być podobni do Boga. Jako ciało, dusza i duch. Uświęcone w całości. Stajemy się podobni do Boga Wszechmogącego wtedy, kiedy uświęcony jest nasz duch, uświęcona jest nasza dusza i uświęcone jest nasze ciało. I to jest ta praca, którą my mamy wykonać, myśląc o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ten świat. To jest to właśnie dzieło, które Jezus Chrystus rozpoczął, a my mamy dalej kontynuować. Słowo Boże mówi: w miejsce Chrystusa co robimy? Poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus stał i upominał świat i nawoływał świat: pojednajcie się z Bogiem. I właśnie my dzisiaj chcemy to mówić ludziom, aby weszli w ten nurt Bożego rozwoju. Nurt Bożego rozwoju, bo dalej w tym słowie przeczytaliśmy: Bóg Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności. To oznacza, że ciemność może ciebie atakować, ale nie może ciebie zwyciężyć. Bo Słowo Boże mówi: ja zwyciężyłem świat. I to zwycięstwo zostało wam darowane. W Jezusie Chrystusie zostało nam darowane zwycięstwo nad tym światem. Kolosan 2, rozdział 15, werset mówi: rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, czyli w Chrystusie, triumf nad nimi. Efezjan 2:2: w w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Zobaczmy, my nie idziemy za przykładem ciemności. I dlatego, kochani, jako ludzie wierzący, pierwsza rzecz, którą musimy w naszym życiu urzeczywistnić, co musi się jawnie stać, nie możesz jako dziecko Boże bać się ciemności. To jest pierwsze, co masz wytrenować w sobie. Wytrenować w sobie. Nic, co ciemne dookoła ciebie, jakaś ciemna piwnica, czy jakieś inne ciemne miejsca, nie mogą w tobie powodować strachu. Wiesz dlaczego? Bo to nie ciemność nad tobą panuje, tylko ty panujesz nad ciemnością. Zobacz, co jest powiedziane w słowie. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Na pokaz, żebyś wiedział, że szatan nie może nas dotknąć. Szatan nie może nas dotknąć. Amen? Naprawdę nie może nas dotknąć. A my się boimy. I w ten sposób zapraszamy diabła, aby nas atakował. Mówimy, diable, zaatakuj mnie. No proszę bardzo, atakuj mnie. Niektórzy nawet chcą coś takiego odgrywać, takich bohaterów. Diable, atakuj mnie, ja ci pokażę, że nie możesz mnie zaatakować. Ale wiesz, co mówisz na początku? Zaatakuj mnie. To nie jest mądre. To nie jest mądre. Wiecie, nie jeden raz szatan przychodzi i zaczyna mówić do mnie, a teraz to ja ciebie zaatakuję. Powiedziałeś tak i tak, powiedziałeś tak i tak, ja teraz ciebie zaatakuję. Obejrzyj się, co za tobą się dzieje. Czy może zaatakować? No może, oczywiście, że może. Tylko musi się na to zgodzić. Albo Bóg się musi na to zgodzić. A Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby diabeł ciebie atakował. Bóg zaczyna rozmawiać z diabłem. Mówi, diable, taki układ zawrzyjmy. Ja muszę wytrenować tego mojego, to moje dziecko Boże. Więc róbmy układ. Atakuj go. Myślisz, że taka rozmowa odbywa się z diabłem? Nie. Absolutnie nie. Powiesz o Jobie, że Bóg powiedział, że możesz dotknąć go. A wiecie, kiedy się to odbywało? Po Chrystusie? A no właśnie. Teraz takie rozmowy się nie odbywają. A wiecie dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, chodził po tej ziemi i powiedział do uczniów swoich, widziałem, jak diabeł, niby błyskawica, spadł z nieba. Słyszeliście coś takiego? Czytaliście? A więc już nie ma rozmowy pomiędzy Bogiem a diabłem. Teraz już szatan nie ma takiej możliwości, żeby ciebie zaatakować. Chyba, że dasz mu dostęp. Chyba, że sam go zaprosisz. Chyba, że będą bardzo mocno kleić się do ciebie twoje grzechy z tego świata. Zabrudzisz się mocno w swoim życiu. To szatan wtedy przyjdzie i tu jak jest, czytaliśmy w Efezjan 2:2. Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach, jakich? Opornych. On działa w synach opornych. A więc tych, którzy przyzwyczajają się do nieposłuszeństwa względem Boga. Opornych na co? Opornych na Ducha Świętego. Opornych na Bożą wiedzę. Opornych na Boże Słowo. Ale my nie bądźmy w tej grupie. Nie bądźmy w grupie ludzi, którzy opierają się Słowu Bożemu. Którzy nie chcą słuchać tego, co mówi Bóg. Którzy nie chcą słuchać tego, do czego Bóg nas zachęca. Zaprasza nas. Idźcie, pójdźcie, zróbcie, otwórzcie. Bóg mówi. Ale ludzie bardzo często nic z tym nie robią. Ktoś puka. A ty sobie mówisz po cichu, a se pukaj. A później czytasz, oto stoją drzwi i kołacze. A to był Jezus. Czy tak postępował na przykład Abraham? Kiedy przychodził do niego Pan? Kiedy mówił do niego? A se pukaj. My mamy być ludźmi, którzy są otwarci na społeczność z Bogiem. I dlatego w tym fragmencie czytamy takie dwa ważne zagadnienia. Mianowicie, modlimy się nieustannie i prosimy, abyście doszli do pełnego poznania woli Bożej we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I drugie, modlimy się, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastali w poznawaniu Boga. A więc pierwsze, modlimy się, abyście doszli do poznania woli Bożej, a drugie, modlimy się, abyście postępowali w sposób godny Pana. Najpierw trzeba poznać wolę Bożą, a później ją czynić, po prostu wykonywać ją. Taka jest wola Boża. I my mamy tak właśnie według Słowa Bożego, które dzisiaj nam Pan posyła żyć. Jezus Chrystus ze swojej strony zrobił absolutnie wszystko, co było potrzebne, aby ludzkość mogła stawać się podobna do Boga. Na obraz Jego zostaliśmy stworzeni. Na Jego obraz. A teraz musimy się stać do Niego podobni. Podobni. W tej wspaniałej konstrukcji Trójcy. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Twój duch, Twoja dusza i Twoje ciało. Abyśmy się stali w tej konstrukcji naprawdę podobni. Zobaczmy, Bóg posyła swoje ciało na ziemię. Posyła Jezusa Chrystusa. Syna Bożego. I teraz co by było, jakby to ciało nie było święte? Widzimy? Trójca by się rozpadła. Ale to wszystko działa w idealnej harmonii Bożej. Dlatego my musimy za wzorem Jezusa Chrystusa, za Jego przykładem zacząć postępować tak, aby nie było rozdwojenia w ciele Chrystusowym. Aby nie było jakiegoś zniszczenia w Jego wnętrzu. Aby to wszystko połączyło się w jedną całość. Żebyśmy nie byli święci tylko w duchu naszym. I mówili, a reszta to jest nieważne, to wszystko jest nieważne, bo ciało przecież będzie w grobie i ono do Królestwa Bożego nie wejdzie. A słyszeliście o takiej rzeczy jak nowe ciało? Słyszeliście o ciele chwalebnym? To jest to ciało ziemskie, które zostanie przemienione. Chwalebne. A więc twoje ziemskie ciało jest ci potrzebne. I ono musi być uświęcone, żeby się nadawało do przemienienia. Jezus Chrystus w swoim ziemskim ciele został wrzucony do piekła. Wyszedł stamtąd z ciałem. Jakim ciałem? Chwalebnym. To jest ten proces, przez który musisz przyjść i ty, i ja. Dlatego jest powiedziane w Słowie Bożym, modlę się o to, abyście doszli do pełnego poznania woli Bożej. Abyś znał, bracie i siostro, wolę Bożą. Musisz wiedzieć, co Bóg od ciebie chce. I objawiona wola Boża to jest w Piśmie Świętym, to jest Jego Słowo. To jest objawiona wola. Powiedziane jest w Efezjan 1, rozdziale 8-9, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył. A w tymże pierwszym rozdziale 15 wersecie jest powiedziane, przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dam wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. A Filipian 1, rozdział 9, werset mówi: i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. A Rzymian 12:2 mówi: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I w Hebrajczyków 5:14: pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Widzimy, jak to działa? Musimy się nauczyć odróżniać. Dlatego musimy poznawać wolę Bożą. I to jest niezwykle ważne. My musimy znać tą wolę Bożą, ażeby rozróżniać dobre od złego. Aby nie było sytuacji, w której nie masz pewności, co jest dobre, a co nie. Dobre jest to, o czym Słowo Boże mówi, że jest dobre. I my musimy dobrze znać Słowo Boże, aby właściwie reagować we wszystkich sytuacjach, a szczególnie w tych sytuacjach, w których szatan przychodzi, by nas zwieść. A szatan przychodzi, żeby nas zwieść, tak wiecie mniej więcej ile razy na miesiąc? Co najmniej 31 razy w miesiącu przychodzi, żeby nas zwieść. Czyli codziennie przychodzi. I jeżeli nie znamy woli Bożej, to nie będziemy potrafili dać mu odporu. Kiedy szatan przyszedł do Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus odpowiadał w bardzo wyraźny sposób. Szatan mówił: napisane jest. A co Jezus Chrystus powiedział? Też napisane jest. Napisane jest. Kochani, nie próbuj nawet dawać odpowiedzi diabłu czy jakiemukolwiek demonowi, który do ciebie przychodzi i do ciebie mówi, dawać mu odpowiedź swoimi własnymi słowami, bo ciebie nie posłucha. Po prostu ciebie nie posłucha. Musisz dać odpór, Słowo Boże mówi, i to na podstawie Słowa Bożego. I tego się uczymy. Po to jesteśmy w szkole Jezusa Chrystusa. Po to się zgromadzamy. Po to wspominamy o narodzeniu się Pana naszego Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas mocą, siłą, zwycięstwem. Możemy naprawdę mocno stać w Panu. Możemy wyraźnie dać odpór. Wiecie, jak wyraźnie odchodzi diabeł, który atakuje, jak mu mówisz: w imieniu Jezusa Chrystusa idź precz? Wiecie, jak wyraźnie odchodzi? Chyba, że w to wątpisz. Chyba, że nie masz pewności. Chyba, że mówisz tak, jak postępuje na przykład policjant na drodze. Ma uprawnienia, jest policjantem, jest na służbie akurat i wychodzi na jezdnię, machnął lizakiem, schował się do krzaków. Za chwilę znowu wyleciał, machnął lizakiem, znowu schował się do krzaków. Znowu wyleciał, machnął lizakiem, schował się do krzaków. Zatrzyma się samochód, który jedzie? Ty byś się zatrzymał? Ja bym się nie zatrzymał. Dlaczego? A ja wiem, co to za jeden? To jest z głową, a nie tak. A to jest zwykły policjant, który nie jest przekonany o swoim autorytecie. Tak wygląda chrześcijanin, który chce zatrzymać diabła przez imię Jezusa Chrystusa i nie jest tego pewny. Szatanie, idź precz. A może nie idź. A może idź precz. A może nie idź. Szatan zaczyna wyczuwać. To jest bardzo dobry psycholog. Od razu zaczyna wyczuwać, że się boisz. A jak się boisz, no to on wtedy bazuje na tej twojej bojaźni. On ją jeszcze podsyci, wyolbrzymi, duże oczy zrobi. On jeszcze cię postraszy, poryczy dookoła. Już jesteś jego. Zostajesz zwyciężony. Dlatego Słowo Boże mówi, musisz znać wolę Bożą. Musisz poddać się działaniu Słowa Bożego, by wiedzieć, na czym stoisz. By wiedzieć dobrze, na czym stoisz. I dlatego apostoł Paweł mówi, modlę się nieustannie, abyście doszli do pełnego poznania woli Bożej. A później dalej mówi, modlę się, abyście postępowali w sposób godny Pana. Jaki to jest sposób godny Pana? Żeby jak coś zrobisz, to Jezus Chrystus nie wstydził się tego, co zrobiłeś. I mógł się tobą pochwalić, poszczycić. W Starym Testamencie się to działo, ale przed szatanem pochwalił się Jobem, prawda? Pochwalił się. A Słowo Boże mówi, że tobą się będzie chwalić przed kim? Przed wszystkimi swoimi aniołami. Z jakiego to powodu może się tak tobą chwalić? Jeśli będziesz czynić uczynki godne Pana. Wtedy doceni to i pochwali ciebie przed wszystkimi swoimi aniołami. Powie, patrzcie. Patrzcie na niego. Zobaczcie. W takiej trudnej sytuacji. Wszystko przeciwko niemu się sprzysięgło. I zobaczcie, wierny jest dla mnie. Jest wierny. Zobaczcie, jak postępuje. Dokładnie tak postępuje, jak ja, kiedy byłem na ziemi. Dokładnie tak. Czy aniołowie będą tak jak kaczuszki, tylko głowami się tak, 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 masz rację. Nie. Co będą robić? Będą wielbić Boga. Będą wielbić Boga. Że ty jesteś wierny Bogu, będą uwielbiać Boga. A do czego to wszystko ma doprowadzić? Właśnie do chwały Bożej. Właśnie do uwielbienia Boga. Jak będziesz właściwie postępować, godnie według Pana zasad, to Bóg będzie z tego radosny. I aniołowie będą go z tego powodu uwielbiać. Ale nie dowiedzą się o tym, dopóki im Pan tego nie powie. Dlatego Pan cię obserwuje. Pan patrzy na twoje życie. On przyszedł na tą ziemię, aby ci umożliwić takie życie. On przyszedł na tą ziemię, aby ci dać moc. Aby ci dać autorytet. Aby ci dać zwycięstwo nad złym. Ludzie w Starym Testamencie nie mieli takiej szansy. Ale ty masz. Bo szatan dopiero w Nowym Testamencie, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, został zwyciężony. I ty korzystasz teraz z tego zwycięstwa. I szatan, Słowo Boże mówi, nie może ci nic zrobić. Wiesz o tym? Amen? Korzystaj z tego. Korzystaj z tego. Jeśli będziesz tego pewny, to szatan naprawdę nie będzie ci mógł nic zrobić. Ostatnio byłem poruszony takim świadectwem pewnego pastora z Polski, który w cudowny sposób był błogosławiony przez Pana. Naprawdę w cudowny sposób. Można wiele słuchać z tych jego przeżyć, jak Bóg w cudowny sposób ochraniał i błogosławił. Pracowali w więzieniu i głosili tam Słowo Boże. Było to w kolonii karnej na terenie Związku Radzieckiego. I wiecie, kolonia karna, potężna kolonia karna, 1500 ludzi, taka cała wioska w lesie otoczona murami i drutami i wszystkim, ściśle strzeżona. A co tam się w środku działo, to nawet chyba za bardzo kontroli nad tym i tamci strażnicy za bardzo nie mieli. I wiecie też, prowadzili nabożeństwo. Nawróciło się trzech z tych osadzonych tam w tej kolonii karnej. No postanowiło, że przyjmą chrzest. I wyobraźcie sobie, że wyznaczono chrzest za kilka dni, tam trzy dni czy ile. No i poprzedniego dnia przed chrztem znaleziono ich zabitych z poderżniętymi gardłami. No i w ten sposób zrozumieli, że są tam niemile widziani, ale zwiastowali dalej. I w pewnym momencie tam się nawróciła większa grupa ludzi, no ale już tym razem nie powiedzieli, kiedy będzie chrzest, więc ich bili, ale nie zabili, no i oni przyjęli ten chrzest. I wyobraźcie sobie, po pewnym czasie prowadzą spotkanie w czasie trwania tego nabożeństwa, kiedy tam dużo ludzi już było zgromadzonych, otwierają się drzwi z kopa i wchodzi takich trzech mężczyzn, takich jeszcze raz takich jak ja, wiecie, potężnych, barczystych, stanęli sobie i powiedzieli, że to wszystko zamykają i nie macie prawa się tutaj zgromadzać, bo jak dalej się będziecie zgromadzać, to my wyciągniemy z tego konsekwencje. Jeden z tych braci, którzy tam zwiastowali, ten pastor z Polski o tym opowiadał, a to z tych rosyjskich braci tam zwiastował jeden kaznodzieja. Mówi, synu, słuchaj, ty przeszkadzasz nam w nabożeństwie, jak będziesz tak robił, to ci każę wyjść. I on wtedy się zdenerwował i powiedział, ty już nie żyjesz. I wyszli sobie. No, bardzo wystraszeni byli, kiedy wracali do domu, to znaczy ten nasz polski pastor był tak wystraszony, bo ten rosyjski głoszący słowo wcale się nie bał. No i ten nasz pastor, nasz przyjaciel, brat Mirek, cały czas mówi, coś ty narobił, zobacz, coś ty narobił, czy nie mogłeś po prostu powstrzymać język jakoś dyplomatycznie, czy nie moglibyśmy im te parę złotych, co oni tam chcą za to zgromadzenie, bo oni tak powiedzieli, im dać, żeby odczepili się. I tak gadał, całą drogę gadał, aż ten brat zatrzymał samochód i powiedział, wiesz co, zamknij się. Ja ci powiem tak, że jeśli tak mówisz, to znaczy, że ty w ogóle nie poznałeś nigdy Chrystusa. Ty nie wiesz, kim jest w ogóle Chrystus. I wyobraźcie sobie, tamten się już zamknął, cicho siedział. No i pojechali do domu i ten brat nasz, Mirek, po prostu pomyślał sobie, no pojadę jutro, zobaczę, co tam okna pewnie powybijane u niego, a on pewnie zasztyletowany w domu leży. No ale przyjeżdża do niego, wszystko jest w porządku, radosny taki, wszystko. I mówi, jutro jedziemy zwiastować słowo do tego więzienia. No wybrali się na drugi dzień tam. Pojechali, żeby zwiastować słowo. Wyobraźcie sobie, prowadzą nabożeństwo. I w pewnym momencie te drzwi się otwierają. Tych trzech znowu wchodzi do tej sali. Ale jacyś inni są. Jacyś tacy skuleni, jacyś tacy uniżeni, cichutko usiedli sobie. A ten brat, który zwiastował, bo mówi, ten brat, nasz pastor, który opowiadał, mówi, ja to już nie byłem w stanie jemu pomagać, więc on wszystko sam prowadził, bo ja już nie byłem do użytku. On cały czas zwiastował, przerwał swoje kazanie i mówi, co, słuchajcie, coś chcieliście tutaj, że przyszliście? A oni pokornie wstali i powiedzieli tak. Nie wiemy, kim ty jesteś, ale wczoraj wysłaliśmy człowieka, żeby ciebie zabił i on zginął w wypadku samochodowym, w strasznym wypadku samochodowym zginął. Wiemy, że to nie był przypadek, bo my nie możemy jeść, nie możemy spać, nie możemy żyć. Pomódź się o nas i poproś swojego Boga, bo on nas wszystkich pozabija. Pomodlił się, wyszli, a w tej kolonii karnej z tych 1500 ludzi 350 się nawróciło. I powstał ogromny, ogromny zbór. Z tej społeczności zostali ci ludzie wypuszczeni na wolność. A tam byli recydywiści czterokrotni już. Zabójcy, najprzeróżniejsi. Jeden, jak ze swojego życia wyznawał, co się stało, mówi, słuchaj, jak Bóg mi ma przebaczyć moje grzechy, jak ja nawet nie pamiętam, ilu ludzi zabiłem. A on mówi, powiedz po prostu Bogu, że zabiłeś. Grzech jest grzechem. Musisz go wyznać Bogu. Bóg wie, ilu ty zabiłeś. I z tej kolonii karnej ci ludzie, którzy wyszli na wolność, stali się ewangelistami, stali się kaznodziejami, którzy pojechali na daleką Syberię, aby zwiastować Słowo Boże. Nikt z ludzi by tam nie pojechał. Nikt nie jest w stanie przetrwać tych warunków. Oni tam pojechali i głoszą tam słowo. Wiecie, kim jest Jezus? Wiecie, kim jest Jezus? A wiecie, jak działa? No to sprawdźcie to w swoim życiu. Zacznijmy żyć pod takim Bożym działaniem. Modlę się o to, abyście odkryli, kim jest Jezus. Apostoł Paweł mówi. Abyśmy poznali, kim jest naprawdę Jezus. Bo my Go tak na dobrą sprawę bardzo często w ogóle nie znamy. Mówimy o narodzonym dzieciątku. Śpiewamy kolędy. Bardzo lubię kolędy. Nic, co wypowiadam teraz, nie jest krytyczne wobec kolęd, bo sam bardzo lubię je śpiewać i śpiewam je. Nawet jak mam gardło zachrypnięte, to i tak kolędy śpiewam, bo tak je lubię. Ale powiem wam, ludzie często wyobrażają sobie Jezusa lulaj, że Jezuniu, lulaj malusieńki, taki, tak trzeba się Jezusem zaopiekować. Był czas, kiedy trzeba było się Nim zaopiekować, jako dzieciątkiem. Ale On nie pozostał taki. To jest potężny Pan, potężny Król, wspaniały zwycięzca. Diabeł został pokonany. Dlatego Słowo Boże mówi, bardzo śmiało będziemy sobie poczynać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Będziemy śmiali, zdecydowani i będziemy szli do przodu. A kto chce pozostać z tyłu, niech pozostaje. Jego wybór. Dlatego idźmy do przodu. Zachęcam nas wszystkich. Idźmy do przodu i nie oglądajmy się do tyłu. Bo ziemia obiecana jest dla tych, którzy idą do przodu i patrzą do celu. To jest ta ziemia obiecana. A Bóg powiedział, że wschodnia Polska w potężny sposób się przebudzi. W potężny sposób. Nasza Biała Podlaska zostanie do góry nogami wywrócona, jeśli chodzi o duchowe życie. Ludzie będą tłumami wielbić Boga. Nie wiem, jak to się stanie. Maria kiedyś powiedziała, nie wiem, jak to się stanie, ponieważ nie znam męża. A co było jej powiedziane? Duch Święty zacieni cię, to, co się rodzi, będzie pochodziło od Wszechmogącego. Wiecie, że to będzie wielkie przebudzenie tutaj na tym terenie? Ja wam powiem tak, nie wiem, jak się to stanie, ale Duch Święty tak powiedział. Duch Święty tak powiedział. A wszystko zaczyna się od podstawowych zwycięstw waszych. Od tych podstawowych, od tej pracy u podstaw, że zaczynacie gonić diabła. Nie zgadzacie się na jego działanie. Stoicie prężnie przeciwko złemu. I odpędzacie go od wszystkich rzeczy, na których chce położyć swoje łapy. Nie zabierzesz diable mojego błogosławieństwa. To jest wyzwanie dla ciebie i dla mnie. Nie zabierzesz mi mojego błogosławieństwa. Nie zabierzesz mi mojego zdrowia. Chociaż próbujesz, ale nie masz szansy, bo ty zostałeś zwyciężony. I tak musisz żyć. I tak musisz chodzić po tym świecie. Jako król, jako zwycięzca. Jesteśmy królmi i kapłanami. A król co robi? Rządzi. Król rządzi. I ty masz rządzić, przede wszystkim panować nad grzechem w swoim życiu. Od tego się zaczyna. I wtedy Bóg cię poprowadzi w wielkie rzeczy. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi.